Gość dnia.
Dzień dobry, witam Państwa serdecznie jak codziennie w audycji Gość dnia, Tomasz Gorczyca, a naszym wspólnym dzisiejszym gościem będzie pan Ryszard Olczuk, prezes Płockiego Klubu Olimpijczyka. Dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
No, panie prezesie, panie Ryszardzie, Płocka Sztafeta Olimpijska 2023 to jest nasz główny dzisiejszy temat, który no ziści się lada chwila. No, chciałbym kilka słów od pana, co będzie się działo właśnie na tej naszej płockiej sztafecie, jak będzie wyglądał weekend, jak będzie wyglądał najbliższy dzień właśnie na tej sztafecie.
Po 3 latach przerwy wznawiamy realizację zadania dla młodzieży, skierowanego przede wszystkim dla młodzieży szkolnej, ale nie tylko, również dla osób starszych i dla osób z niepełnosprawnościami. Kilka edycji, które do tej pory realizowaliśmy. Głównym celem, poza tym, o którym mówiłem, jest promocja idei olimpizmu. Mało kto wie, że w Płocku wychowało się lub reprezentowało barwy Płocka na Igrzyskach Olimpijskich 25 olimpijczyków i paraolimpijczyków. Tą sztafetę, stąd właśnie między innymi nazwa, zapoczątkowało 3 płockich sportowców. Jerzy Kraska, piłka nożna, złoty medal, Grzegorz Stellak i Sławomir Maciejowski w wioślarstwie, 6 miejsce. I od tej pory na każdych Igrzyskach Olimpijskich do ostatnich w Tokio, które między innymi z powodu COVID-u odbyły się nie w 2020 roku, a w 2021. Stąd promujemy właśnie dorobek tych sportowców przy tej okazji, a jednocześnie pokazujemy świetną zabawę na ergometrach wioślarskich, stąd między innymi sztafeta, którą możemy rozegrać bez względu na pogodę w hali. A dlaczego znowu sztafeta? Bowiem nic tak nie uczy współdziałania, jak odpowiedzialność za wynik 4 osób. Zawsze największą atrakcją na przykład na zawodach lekkoatletycznych są sztafety 4x100 metrów, 4x400 metrów, czy w pływaniu, tam jest więcej tych sztafet, a nawet takie sztafety jak w biegach narciarskich, gdzie jest ich więcej. Tutaj młodzież się ściga na dystansie 200 metrów, 4 uczestników, sumujemy czas i łączny czas daje wynik końcowy. A więc ta odpowiedzialność każdego z tych 4 członków tej sztafety jest ogromna. Jednocześnie jest jakaś więź solidarności, walki o najlepszą pozycję, udokumentowania własnej wartości indywidualnie, bo przecież mój indywidualny wynik składa się będzie na wynik całego zespołu, a że reprezentuję szkołę, to więc całej społeczności szkolnej. Tegoroczna edycja będzie rozgrywana w 2 dniach. Pierwszy dzień robimy w sali gimnastycznej Płockiego Towarzystwa Wioślarskiego kolebki płockich olimpijczyków. Tam się 12 olimpijczyków wychowało na przystani PTW, w tym 5 medalistów olimpijskich. I ona będzie, będą tam rozgrywane biegi dla młodzieży szkolnej, szkół podstawowych, dziewcząt i chłopców. Do tych zawodów zgłosiło się 8 szkół, reprezentacja 8 szkół podstawowych z terenu Płocka, 1 spoza Płocka ze szkoły podstawowej w Radzanowie. Ponadto planujemy rozegranie biegów sztafetowych dla zawodników innych dyscyplin sportu niż wioślarstwo, żeby po prostu spróbowali, bo ten ergometr wioślarski jest takim urządzeniem, trenażerem, który daje możliwość no, trenowania wszelkich cech i motorycznych, i psychofizycznych, a jednocześnie, że to jest przyrząd wysoko skomputeryzowany. Możemy nawet spojrzeć i zobaczyć, ile trzeba energii i ile wysiłku włożyć, żeby spalić jednego pączka, zjedzenie jednego przeciętnego pączka. Podczas tego biegu również planujemy bieg pokazowy dla osób z niepełnosprawnościami. Tutaj jest ciężko namówić do udziału innych niż naszych tenisistów, naszych paraolimpijczyków. Nie wiem, czy będą ci najlepsi, bo być może mają jakiś kalendarz startów międzynarodowych, walczą jeszcze o Igrzyska Paraolimpijskie w Paryżu 2024, ale mam nadzieję, że kilku z sekcji tenisa z osób niepełnosprawnych dotrze i pokażę właśnie młodzieży, że jak będąc niepełnosprawnym, można uprawiać sport, można być aktywnym. Plaga zwolnień lekarskich, zwolnienia czy rodziców z zajęć wychowania fizycznego niestety przeraża nie tylko mnie, ale również wszystkich fachowców od rozwoju kultury fizycznej w Polsce, w Płocku i w sporcie, mimo wspaniałych obiektów, możliwości i tak dalej. Ponadto planujemy podczas tych zawodów w sali gimnastycznej Polskiego Towarzystwa Wieszawskiego bieg dla VIP-ów. To zawsze zapraszamy szereg ludzi do udziału ze świata polityki, kultury, nauczycieli, dyrektorów szkół. Ten bieg zawsze się cieszy dużym, że tak powiem, zainteresowaniem, szczególnie młodzieży, jak młodzież ogląda, że ten wyścig, jak ich wychowawcy, opiekunowie się ścigają. To wszystko odbędzie się w sali gimnastycznej w piątek. Godzina 11 rozpoczynamy imprezę, jest pierwszy start. O godzinie 14 kończymy. Ten dzień kończą zawodnicy Polskiego Towarzystwa Wioślarskiego, zawodnicy, którzy, że tak powiem, w cudzysłowie, zawodowo uprawiają wioślarstwo i tutaj rozgrywają coś w rodzaju eliminacji do dalszych startów mistrzostwa, zawody na ergometrach rozgrywane są mistrzostwa okręgowe, mistrzostwa Polski i tak dalej. Sądzę, że tutaj będzie to dla tych zawodników jakimś sprawdzianem. Drugi dzień jest innowacją w tym wszystkim, bo wychodzimy do innego środowiska. W Płocku od kilku lat działa Płocka Liga Bowlingowa Seniorów. Umówiliśmy się w taki sposób, że przeprowadzimy zawody bowlingowe dla tych, że to określenie może być obce, a więc kręgle. Kręglarstwo jest jedno z najstarszych dyscyplin sportu. Przypomnę tylko, że Płockie Towarzystwo Wioślarskie, które powstało w 1882 roku, a w 1885 miało swoją siedzibę tak zwaną zimową, bo zimą wioślarze uprawiali inne dyscypliny sportu. W hotelu warszawskim przy ulicy Kolegialnej funkcjonowała kręgielnia i tam rozgrywano systematyczne zawody w kręgle. Tutaj właśnie udało mi się namówić kolegów z tej ligi bowlingowej na czele z panem Jackiem Wróblewskim, notabene członkiem honorowym Polskiego Klubu Olimpijczyka, jak również mastersów, osób starszych, na które zaprosiliśmy zawodników z Olsztyna, z Warszawy, z Poznania. Czekam na zgłoszenia jeszcze Włosławka, dzisiaj mają nadejść, i oczywiście z Polska. Dodam tylko, że kilku uczestników, którzy zgłosili się do tych zawodników, ma około kilka ładnych lat, powyżej 80.
To naprawdę mogą być inspiracją dla tych najmłodszych uczestników.
Stąd właśnie taka inicjatywa, żeby pokazać, że w każdym wieku można się ruszać, a jednocześnie chcemy spopularyzować tą formę aktywności ruchowej. Ta liga bowlingowa raz w tygodniu prowadzi swoje rozgrywki. Już kilkanaście edycji się odbyło. Przez kilka edycji Płocki Klub Olimpijczyka sprawował patronat na tą imprezą. Fundowaliśmy jakieś tam skromne upominki, na które mogliśmy, na które było nas stać. I myślimy, że tutaj te sztafety najpierw startują w zawodach bowlingowych, potem na ergometrach wioślarskich sumujemy wyniki. W związku z tym każdy będzie miał satysfakcję otrzymania pucharu czy medalu za udział w takiej imprezie.
No, czyli jest to fantastyczna impreza, bo dla każdego coś jest, dla młodzieży, jest dla bieg VIP-ów, gdzie mogą w różnym wieku ludzi się sprawdzić, no i jest coś dla seniorów, ale ja chciałbym się jeszcze troszeczkę pochylić nad tą młodzieżą, bo tak jak pan mówił, no jest to też okazja do krzewienia sportu, chęci do sportu w tych najmłodszych, ale właśnie cała ta sztafeta, gdzie tak jak pan mówi, jest drużyna, czyli uczymy ich charakteru, uczymy ich woli walki, która w sporcie jest niezbędna, charakteru, który tak samo jak każdy, kto uprawiał sport, wie, że bez takiego zacięcia, bez takiego charakteru ciężko jest sobie poradzić w sporcie, ale właśnie także funkcjonowania w grupie czy w drużynie.
Tak, no właśnie między innymi to, co ideę olimpizmu, które stworzył Pierre Coubertin jeszcze na przełomie XIX-XX wieku, no, są w zasadzie trwałe. Co prawda dzisiaj chociażby ostatnie wiadomości są niepokojące przed igrzyskami olimpijskimi i paraolimpijskimi w Paryżu, które nas czekają za rok. Dopuszczenia, znaczy bojkotu i tak dalej, względów politycznych. Wszedł tam ogromny biznes. Ale te podstawowe założenia idei Coubertina są skierowane na rozwój ciała, ducha, kultury, solidarności i fair play. Pięć takich podstawowych tez. I wszystkie one są, że tak powiem, cały czas potrzebne nie tylko w sporcie, ale również w życiu. No przecież ostatnia z tych zasad, zasady fair play, no są wymagane na każdym szczeblu naszego życia społecznego, począwszy od normalnego takiego życia, chociażby towarzyskiego, do elit politycznych i tak dalej. Dość często widzimy, jak się nie szanuje przeciwnika. A tu wskazywał wyraźnie, szanuj przeciwnika. Pięknym widokiem jest to, jak zwycięzca w wielu dyscyplinach sportu czeka na ostatniego, żeby mu ścisnąć dłoń i podziękować za współudział w walce. To jest coś najpiękniejszego dla mnie oczywiście w sporcie. Dzisiaj, no co prawda, komercja zabija tego, tą ducha tej idei, ale no, warto je po prostu zaszczepiać wśród młodych ludzi, bo one się zawsze przydadzą w życiu dorosłych. Ktoś, kto będzie przestrzegał, a więc aktywność fizyczna, a to wiąże się przede wszystkim ze zdrowiem. Szczególnie w tych czasach, gdzie mamy no, dość duże zanieczyszczenie i problemy klimatyczne, ilość rozszerzających się coraz nowych chorób, chociażby ostatnia mutacja pandemii, która dotknęła cały świat, w tym nasze środowisko, gdzie no, co prawda zabroniono nam chodzić do lasu czy aktywności fizycznej przez 2 lata, ale przecież można to robić zawsze gdzieś tam. Wystarczy tylko dobrze zorganizować. To samo, jeśli zainteresujemy młodego człowieka sportem, on będzie miał poszerzone swoje możliwości, że tak powiem, przyszłej pracy zawodowej, a więc nauka jakiejś dyscypliny, wyznaczania celów życiowych, nie tylko tych sportowych, ale już poza sportem, celów życiowych, kariery swojej własnej rodziny, dążenia do tego celu, umiejętności rozwiązywania problemów, tego uczy sport. I to jest bardzo ważne. I to o tym powinniśmy mówić i ja dość często w różnych środowiskach o tym powtarzam, żeby jedną lekcję wychowawczą, chociaż raz w miesiącu, w każdej szkole dla młodzieży poświęcić o tym i pokazać, czym jest kultura fizyczna, czym jest sport. Nie zawsze ten sport musi być wyczynowy, nie musi być na zasadzie bij, zabij, jak w niektórych dyscyplinach sportu, bez przestrzegania jakichkolwiek, czy bardzo ograniczonych zasad poszanowania właśnie tego przeciwnika, czy coś takiego.
Tak, jak najbardziej potwierdzam, nawet z własnego doświadczenia, że to, czego człowiek się nauczy w sporcie, to przekuwa się na życie prywatne. A powiedział pan właśnie o tym duchu walki, tej uczciwości. Ciekawostką jest, że w niektórych sportach, i to niekoniecznie zawsze wprowadzane przez federację, ale czasami przez samych zawodników, jest ocenianie tak zwanego spirit of the game, czyli duchu gry, gdzie także są wybierane drużyny na danych turniejach, gdzie najbardziej uczciwa, najbardziej przestrzegająca zasad i tego właśnie ducha gry, tej sprawiedliwości, dostają oddzielne nagrody na zawodach. To jest taka drobna ciekawostka. Panie Ryszardzie, jeszcze nam zostało troszeczkę czasu, więc chciałbym poruszyć temat samego Płockiego Klubu Olimpijczyka. Czym zajmujecie się na co dzień?
Płocki Klub Olimpijczyka, znaczy geneza, Pierwsze próby powołania klubu olimpijczyka Płocku jeszcze powstały w ubiegłym stuleciu. Jak funkcjonowało Płockie województwo, funkcjonowała Wojewódzka Federacja Sportu. Tam funkcjonowała tak zwana Komisja Polskiego Komitetu Olimpijskiego. W latach 1980, no tak właśnie w tych takich latach przełomowych, już w zasadzie stworzono nawet podstawy do zorganizowania klubu olimpijczyka, bo takie hasło rzucił Polski Komitet Olimpijski, no ale w tych okresie tym przemian troszeczkę to się odciągnęło, odeszło wielu ludzi wówczas ten projekt zaangażowanych. Dopiero w 2002 roku został zrealizowany przede wszystkim z inicjatywy Wojtka Jankowskiego, trzykrotnego olimpijczyka, medalisty Igrzysk Olimpijskich. Notabene 7 razy uczestniczył w Igrzyskach Olimpijskich, w tym 3 razy jako zawodnik, 4-krotnie jako trener reprezentacji. Aktualnie przygotowuje reprezentację kobiet do udziału w Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu 2024. Przyjęliśmy pewne zadania właśnie, o których tutaj mówiliśmy. Popularyzacji idei olimpizmu poprzez organizowanie spotkań z młodzieżą szkolną. Jeśli otrzymujemy takie zaproszenie na przykład do spotkania któregoś z olimpijczyków, no to przygotowujemy, te spotkania się odbywają z młodzieżą. Opowiadają ci ludzie, jak doszli do tego Olimpu, bo to najwyższy szczyt, co można osiągnąć w sporcie, to co Pierre Coubertin powiedział. Nieważny jest sukces, ważny jest medal. Tu troszeczkę zmieniłem to jego powiedzenie. Ważny jest udział. I dla każdego sportowca udział w Igrzyskach Olimpijskich powinien być tym celem nadrzędnym, do którego powinien dążyć. Robimy to poprzez imprezy, między innymi przez taką jak sztafeta olimpijska i drugą imprezę, którą mamy w swoim kalendarzu, to jest Płocki Piknik Olimpijski. 6 edycji się odbyło, spotkanie wielu pokoleń ludzi. Postawiliśmy sobie, żeby na tym pikniku jeden z celów uhonorować tych ludzi, którzy stawiali pierwsze kroki jeszcze w latach 50., którzy osiągali wyniki sportowe na miarę tamtych czasów, czy na miarę możliwości, jakie były w Płocku. Honorujemy ich odpowiednimi takimi dyplomami. Na naszych spotkaniach, na tych piknikach odbywają się różne zawody dla młodzieży szkolnej, między innymi sztafety biegowe, zawody na ergometrach wieściarskich, turniej, konkurs wiedzy o olimpizmie. Bardzo się cieszą tym wszystkim i w tym spotkaniach biorą również młodzież szkolna i mastersi, na których zapraszamy nie tylko z Polski, ale również z terenu całej Polski. W naszej imprezie, mimo niewielkich jakichś tam możliwości, uczestniczy około 200-250 osób i zawsze jest to duże wydarzenie. Przeważnie te imprezy robimy podczas otwarcia sezonu w Polskim Towarzystwie Wieściarskim, jak już wspomniałem, w kolebce polskich olimpijczyków. W swoim czasie byliśmy współorganizatorem Polskiej Olimpiady Młodzieży, której startowało około 3000 dzieciaków ze wszystkich poziomów szkół. Wtedy jeszcze były gimnazja, szkoły podstawowe, szkoły gimnazjalne, szkoła ponadgimnazjalne, w 11 dyscyplinach sportu. Była to olbrzymia impreza. Robiliśmy to wspólnie najpierw z Urzędem Miasta, potem jak powstała spółka MOSIR, z MOSIR-em. Myśmy zapewniali całą tą otoczkę olimpizmu, było wciąganie w przysięga, zapalanie zniczy przez olimpijczyków, defilada. No, zostało to wszystko tylko na zdjęciach, bowiem nasze jakieś tam interesy się rozminęły z interesami głównego fundatora czy organizatora tej imprezy, którym był MOSIR. Organizowaliśmy jedyną w Polsce w 2017 roku tak zwany Olympic Day, gdzie pod patronatem Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego, który ten Olympic Day jest rozgrywany wtedy w 2017 w 140 państwach jednego tygodnia. Brało w tym udział około 1000 dzieci. Myśmy głównie oparli to o zawody biegowe od przedszkolaków do osób dorosłych wspólnie z zespołem szkoły numer 2 na Międzytorzu ta impreza się odbyła. I w ten sposób popularyzujemy tę ideę olimpizmu. Stworzyliśmy w pewnym okresie forum dyskusyjne na temat polskiego sportu. Jak wiemy, dzisiaj mamy dwa zawodowe zespoły piłce nożnej, piłce ręcznej, które w zasadzie zapewniają największą promocję dla miasta. Natomiast sport młodzieżowy, dzieci i młodzieży w Polsce, tu z przykrością muszę stwierdzić, jest coraz słabszy. Jest prowadzony ranking ogólnopolski na podstawie rozgrywania w 72 dyscyplinach sportu. Cykl imprez, począwszy od Mistrzostw Polski czy makroregionalnych w niektórych dyscyplinach sportu młodzików, juniorów młodszych, juniorów starszych i młodzieżowców do 23 roku życia. Płock systematycznie spada w tej klasyfikacji na coraz niższe miejsca. Jak dobrze pamiętam, za ubiegły rok wylądowaliśmy na bodajże 72 miejscu. Mówię to z pamięci, więc mogę się tutaj mylić, ale gdzieś około tego miejsca. I systematycznie w tym współzawodnictwie dzieci i młodzieży jako gmina Płock spadamy. A przecież mamy doskonałe warunki lokalowe, obiekty. Mamy przy każdej szkole boiska i tak dalej. Dlaczego tak się dzieje? Na to pytanie próbowaliśmy znaleźć odpowiedź. Niestety nie znaleźliśmy partnerów, żeby tą odpowiedź uzyskać. Składaliśmy różne projekty uzdrowienia tej sytuacji. Niestety została opracowana najpierw z inicjatywy Polskiego Klubu Olimpijczyka. Powstała inicjatywa opracowania strategii rozwoju sportu w Płocku, która niestety nawet nie weszła pod obrady Polskiej Rady Sportu. Natomiast opracowana druga, w okresie pandemii akurat była strategia przez profesjonalny zespół, ale nic w tej materii nie słyszę, żeby się działo, żeby tę sytuację poprawić.
Dziękuję panie Ryszardzie za przybliżenie działalności Płockiego Klubu Olimpijczyka. Jeszcze pan chciał na sam koniec wspomnieć o waszym partnerze i sponsorze wydarzenia, czyli Płockiej Sztafety Olimpijskiej.
Jak wiadomo, każde działanie, każda praca, chociaż my swoją pracę, nikt z nas nie pobiera żadnego wynagrodzenia, cała praca Płockiego Klubu Olimpijczyka opiera się o pracę społeczną zarządu i jego członków. Natomiast takie wydarzenia jak Płocka Sztafeta Olimpijska czy Polski Piknik Olimpijski jest wspierane przez naszego głównego sponsora, więc Orlen S.A. Tutaj w tym miejscu składam serdeczne podziękowanie za dotychczasowe wsparcie i liczę na to, że w przyszłości na dalszy rozwój tej współpracy, jak również te imprezy wspiera główne imprezy Piknik Olimpijski, Płocką Sztafetę Olimpijską, prezydent miasta Płocka.
Panie Ryszardzie, bardzo dziękuję jeszcze raz za przybliżenie działalności Płockiego Klubu Olimpijczyka, za zaproszenie wszystkich naszych słuchaczy na Płocką Sztafetę Olimpijską. Jeszcze raz przypominamy, najbliższy piątek i sobota są wydarzenia, na które na pewno warto zajrzeć, bo będzie się działo naprawdę wiele. A naszym wspólnym dzisiejszym gościem był pan Ryszard Olczuk, prezes Płockiego Klubu Olimpijczyka. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.